Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Aktualności, w tym drugi dzień procesu byłego papieskiego kamerdynera oraz deklaracja szefa watykańskiej dyplomacji w sprawie utraty wiarygodności przez ONZ, wypełnią pierwszą część programu. Następnie rozmowa księdza Cezarego Chwilczyńskiego z europosłem Konradem Szymańskim na temat dyskryminacji chrześcijan na Starym Kontynencie. Na wtorkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Nie miałem wspólników, jednak ze względu na moją funkcję cieszyłem się w Watykanie zaufaniem i wiele osób mi się zwierzało, powiedział były papieski kamerdyner Paolo Gabriele. W Watykanie trwa jego proces. Dzisiejsza rozprawa rozpoczęła się od zeznań oskarżonego. Oświadczył on, że nie czuje się winnym kradzieży dokumentów, lecz zdrady zaufania, którym darzył go Benedykt XVI. Do gromadzenia zastrzeżonej dokumentacji miały go skłonić nieprawidłowości w Watykanie. Początkowo chciał jedynie wyrobić sobie własną opinię. Wydawało mu się, że papież może być manipulowany. Nie spodziewałem się, że sprawy mogą przybrać taki obrót, powiedział sędziom były kamerdyner Benedykta XVI.
Dzisiaj też składał zeznania jako świadek sekretarz osobisty Ojca Świętego ksiądz Georg Genswein. Stwierdził on, że Paolo Gabriele nigdy nie dał mu powodów do podejrzeń. Wątpliwości nabrałem dopiero przy lekturze książki zawierającej ukradzione dokumenty. Są wśród nich dwa listy, które nigdy nie opuściły mego biura, powiedział ksiądz Genswein.
Organizacja Narodów Zjednoczonych w ciągu kilkudziesięciu lat wypracowała cały korpus dokumentów prawa międzynarodowego przyjętych przez niemal wszystkie kraje. Jest to fakt bezprecedensowy w historii, będący niewątpliwą zasługą tej organizacji. W epoce konfrontacji ideologicznej przyczyniła się ona do rozwiązania pewnych konfliktów i do powszechnego uznania praw człowieka. Wydawało się, że po zakończeniu zimnej wojny polityczna rola ONZ wzrośnie. Tymczasem system ONZ-owski, pozbawiony dziś siły jedności i perswazji, jest miejscem ścierania się partykularnych interesów.
Zwrócił na to uwagę w Nowym Jorku szef watykańskiej dyplomacji na 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, poświęconej pokojowej regulacji międzynarodowych sporów i sytuacji konfliktowych. Jak to się dzieje, że mimo powszechnego przyjęcia Karty Narodów Zjednoczonych i podstawowych traktatów nie można ustanowić sprawiedliwego zarządzania światem? Pytał na forum ONZ arcybiskup Dominik Mamberti. Wskazał, że kryzys wstrząsający wszystkimi krajami wiąże się z głębokim kryzysem antropologicznym, czyli brakiem zrozumienia tego, kim naprawdę jest człowiek.
Zdaniem sekretarza do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami zmalało praktyczne znaczenie zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Brakuje zaufania do wartości dialogu. Naglącą sytuację ukazują wydarzenia na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii. Kryzys antropologiczny przejawia się przez zanik przekonania o najwyższej godności każdej osoby. Zredukowana relatywistyczna wizja człowieka zagraża prawu do życia i zmierza do zniszczenia modelu rodziny jako związku mężczyzny i kobiety nastawionego na rodzenie i wychowanie dzieci. Te próby mogą ostatecznie doprowadzić do osłabienia wiarygodności i prawomocności ONZ jako powszechnego narzędzia współpracy i trwałego pokoju, stwierdził szef watykańskiej dyplomacji. Podkreślił, że forma działania tej organizacji wymaga oparcia na podstawowych wartościach gwarantujących poszanowanie ludzkiej godności. Respektowanie wolności religijnej w życiu publicznym i w skali międzynarodowej ma tu istotne znaczenie, podkreślił arcybiskup Dominik Mamberti.
Gdzie się podziała misyjna odwaga Kościoła? To pytanie postawił w Paryżu kardynał Fernando Filoni, prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. We francuskiej stolicy zainaugurował on wystawę poświęconą historii ewangelizacji Tybetu. Rozpoczęli ją w XVI wieku Portugalczycy. Wielkiego rozmachu nabrała jednak dopiero w połowie XIX wieku, kiedy Tybet został powierzony paryskiemu Stowarzyszeniu Misji Zagranicznych. Dzięki odwadze, gotowości do wszelkich poświęceń, w tym do męczeństwa, francuscy misjonarze byli w stanie podjąć się tej niewykonalnej misji. Ich dynamizm i misyjna śmiałość były tak wielkie, że wikariusze apostolscy w Tybecie musieli studzić ich zapały, przypomniał szef watykańskiej dykasterii.
Zauważył on zarazem, że przypominając sobie heroizm misjonarzy z XIX wieku, trzeba się zapytać o naszą postawę misyjną. Zdaniem kardynała Filoniego Kościół Zachodni wyzbył się misyjnej odwagi, którą niegdyś wyróżniali się jego misjonarze. Na szczęście w międzyczasie zmieniła się struktura wielu kościołów misyjnych. Chrześcijanie w Afryce, Azji i Oceanii nie są już uzależnieni od pomocy z Zachodu. Mają własne duchowieństwo, nie brakuje im powołań. Tym niemniej odwaga dawnych misjonarzy zawsze pozostaje dla nas wyzwaniem, zaznaczył kardynał Filoni. Ewangelizacja nigdy nie była łatwa. Musimy się zdobyć na misyjną odwagę, nawet jeśli dzisiaj może się ona wyrażać w inny sposób i na nowych rubieżach Kościoła, podkreślił w Paryżu szef watykańskiej dykasterii misyjnej.
Promowanie pseudorówności w Europie prowadzące do dyskryminacji tradycyjnej rodziny, ograniczanie w przestrzeni publicznej praw osób przyznających się do wiary, metodyczne wmawianie przez media chrześcijanom, że są mniejszością, orzecznictwo trybunałów europejskich, próbujących w imię poprawności politycznej nie interpretować, ale wręcz tworzyć nowe prawa. To tylko niektóre z wątków podjętych na konferencji, która odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Zorganizowały ją Europejska Partia Ludowa, ugrupowanie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy oraz Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Jednym z organizatorów debat był europoseł Konrad Szymański, z którym rozmawia ksiądz Cezary Chwilczyński.
Panie pośle, czy dyskryminacja chrześcijan to dziś w Europie indywidualne przypadki, dosyć liczne, czy też długofalowa strategia, jaką obserwujemy w krajach Unii Europejskiej?
Znaczy jeszcze 10 lat temu można byłoby mówić o indywidualnych przypadkach, powiedzmy wypadkach przy pracy. Dzisiaj ten obraz układa się w jednoznaczną tendencję. Europejska demokracja zmierza w kierunku takich rozwiązań, które spowodują wykluczenie z pełni życia publicznego, z pełni praw chrześcijan, którzy mają poważny stosunek do swojego sumienia. Chodzi o takie przypadki jak eliminacja chrześcijaństwa, krzyża ze sfery publicznej, o takie przypadki jak zmuszanie katolickich lekarzy, psychologów, instytucji katolickich w końcu do dokonywania aborcji czy eutanazji, do współudziału w adopcjach dzieci dla par homoseksualnych. To są rzeczy, które uderzają w podstawowy wymiar jakby wartości moralnych, w podstawowy wymiar, w który wierzą chrześcijanie. I angażowanie ludzi, indywidualnych osób do tego, zmuszanie ich do tego typu praktyk oczywiście uderza w ich sumienie. Klauzule sumienia, które często miały chronić chrześcijan przed tego typu ingerencją państwa, przed tego typu przymusem, są dzisiaj również pod obstrzałem. Są wyraźne postulaty, żeby zawęzić ich działanie, żeby ograniczyć ich działanie. A więc mamy perspektywę zupełnie realną niestety, perspektywę dyskryminacyjną wykluczenia chrześcijan z pełni życia publicznego.
Mówi się, że chrześcijanie dzisiaj są najbardziej prześladowaną grupą w Europie. Statystyki prześladowań chrześcijan z różnych powodów są na pierwszych miejscach w różnych instytutach czy portalach internetowych, które badają ten problem.
No tak, dzisiaj zaprezentowano w Parlamencie Europejskim raport, który pokazuje, że sytuacja jest chyba nawet bardziej poważna, niż by się wydawało tak oglądając z zewnątrz. Tu nie chodzi może o perspektywę męczeństwa, bo oczywiście żyjemy w cywilizowanym świecie i nikt nikogo nie chce eliminować wprost, ale agresja słowna, agresja psychologiczna, nacisk, wykluczenie natury społecznej to jest doświadczenie, którego może nie w Polsce jeszcze, ale w coraz większym stopniu w wielu społeczeństwach zachodnich doświadczają chrześcijanie. Widać wyraźnie, że znakomita większość chrześcijan ma poczucie dyskryminacji, nie tylko w obiegu takim zawodowym, nie tylko w społeczeństwie, ale na przykład w mediach, gdzie ich wartości nie są reprezentowane w tym samym stopniu, jak inne wartości. A to jest sytuacja niepokojąca, ponieważ to się układa w pewną tendencję, w tendencję do wykluczenia.
A czy w Parlamencie Europejskim, również na tym gruncie europejskim, chrześcijańscy politycy odczuwacie, że jesteście marginalizowani, spychani na boczne tory?
No to już jest naszą sprawą, jak nie dać się zmarginalizować. Natomiast widzimy wyraźnie, że również w Unii Europejskiej przygotowuje się prawa, na przykład dyrektywy o zapobieganiu dyskryminacji. bardzo zbożny cel, nikt nie chce przecież dyskryminować, która to dyrektywa, gdyby ją zastosować na przykład w Polsce, zmusiłaby instytucje katolickie do tolerowania homoseksualizmu w szkołach katolickich, do nie tylko tolerowania, ale i przeprowadzania aborcji w instytucjach kościelnych, prywatnych w końcu z punktu widzenia państwa, no, która by spowodowała, że chrześcijanie byliby pod olbrzymią presją, by akceptować rzeczy, których ich wiara akceptować nie pozwala. W tym sensie Unia Europejska nie jest wolna od tego trendu, przenosi trendy, które są znane w państwach członkowskich i stwarza sytuację opresyjną dla wielu chrześcijan.
Panie pośle, jakie pana zdaniem jest dziś orzecznictwo w wielu sprawach sądowych dotyczących chrześcijan? Wiele miejsca podczas tej brukselskiej konferencji poświęcono orzecznictwu, które zgodnie z poprawnością polityczną interpretuje prawo, bardzo często próbuje też stanowić to prawo.
No, najwyraźniej mamy do czynienia z sytuacją, w której już nie parlamenty przez wybranych posłów, reprezentantów, ale międzynarodowe sądy, na które nikt nie ma wpływu bezpośredniego, zaczynają odgrywać rolę coraz bardziej aktywną, zaczynają interpretować znane i niekontrowersyjne zapisy konwencji międzynarodowych ochrony praw człowieka w taki sposób, by oznaczały coś zupełnie innego. Mamy tutaj olbrzymią aktywność, niechlubną aktywność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który na przykład w bardzo wielu orzeczeniach znacząco rozszerzył dostępność aborcji w państwach członkowskich wbrew literze prawa, tego prawa narodowego, ale również wbrew literze konwencji europejskiej. Mamy tutaj wyraźnie do czynienia z sytuacją, w której te sądy, oderwane od życia społecznego, zaczynają ulegać politycznej poprawności, temu co dyktują głośne ośrodki na ulicy, i zaczynają interpretować konwencje, których przecież jesteśmy również i my stroną, w taki sposób, jakiego by się nikt nie spodziewał jeszcze 10 lat temu.
Parę lat temu Parlament Europejski, Unia Europejska zajmowała się sytuacją chrześcijan, prześladowań chrześcijan w innych krajach, Indie, Pakistan. Dziś coraz głośniej mówi się o tych prześladowaniach chrześcijan czy dyskryminacji w Europie. Jakiś paradoks historyczny, Europa, która miała być Unia Europejska oazą wolności, demokracji, działa też przeciwko swoim obywatelom i często próbuje to robić w majestacie prawa.
No to jest paradoks oczywiście nadzwyczajny, że organizacja, która ma na swoich ustach równość praw, prawa człowieka, niedyskryminację, sama nie zauważa, jak się zsuwa w kierunku dyskryminacji. Oczywiście istnieje kolosalna różnica między prześladowaniami, których doświadczają chrześcijanie w krajach trzecich, bo tam mają perspektywę męczeństwa. Tutaj mamy do czynienia tylko z dyskryminacją natury prawnej. To jest oczywiście inna sytuacja, ale pokazuje to jednak wyraźnie, że liberalna demokracja nie ma gwarancji, nie ma zabezpieczeń przed takim zsuwaniem się, powolnym zsuwaniem się w kierunku systemu, który jest dyskryminacyjny, który wyklucza, który przynajmniej, jeśli nie powoduje, to toleruje dyskryminację. I to myślę, że jest warto o tym rozmawiać, ponieważ wszyscy byśmy chcieli, żeby liberalna demokracja europejska była wzorem poszanowania praw wszystkich. Była systemem, który jest w stanie pogodzić różne przecież dążności, które są w społeczeństwie. Dzisiaj tak nie jest. Wydaje mi się, że bardzo wielu polityków, bardzo wiele trendów umysłowych chce pójść na skróty w taki sposób, by akurat chrześcijanie byli tą jedyną grupą, która będzie kompletnie pominięta w tych swoich aspiracjach, przecież uprawnionych, a do niedawna powszechnych.
Bardzo często zdarzają się takie jaskrawe przypadki jakby dyskryminowania chrześcijan. Słyszeliśmy chociażby o położnych, które zostają zwolnione z pracy, pozbawione środków do życia, dlatego że nie chciały asystować podczas aborcji.
No to jest taki klasyczny przykład, prawda? Asystowanie przy aborcji dla chrześcijanina jest asystowaniem przy zabijaniu. Więc klauzula sumienia jest tutaj czymś zupełnie oczywistym, co powinno być traktowane jak świętość. Ponieważ nie mówimy tutaj o tylko i wyłącznie poglądach, nie mówimy tylko o odczuciach, mówimy o bardzo fundamentalnym, egzystencjalnym problemie życia ludzkiego. Mimo to faktycznie w coraz większej liczbie krajów mamy do czynienia z zawężaniem tej klauzuli sumienia, która do tej pory chroniła chrześcijan, katolików przed tego typu sytuacjami. I to jest oczywiście niezmiernie niepokojące, ponieważ mamy do czynienia ze zmuszaniem ludzi do czynienia czegoś, co uznają i słusznie uznają za zło. Dotyczy to nie tylko położnych, dotyczy to lekarzy, personelu szpitalnego, dotyczy to w końcu studentów medycyny, których zmusza się do praktykowania, do ćwiczenia aborcji, do przygotowywania się do wykonywania aborcji wbrew sumieniu.
Co dzisiaj przed wami, politykami chrześcijańskimi Europy, staje, aby tą sytuację zmienić? Aby chrześcijanie czuli się w Europie jako równoprawni obywatele, aby nie byli właśnie dyskryminowani, marginalizowany. Jakie stawiacie sobie cele też polityczne, aby działać w tej dziedzinie?
Musimy przestać milczeć. Nie możemy traktować tego jako przypadkowych, rozsypanych, niezwiązanych ze sobą zdarzeń. To jest tendencja. Jeżeli wobec tej tendencji nie wypowiemy się jednoznacznie, głośno, często, to nasze racje nie będą dostrzegane. Musimy postępować tak jak każda inna grupa, która czuła się wykluczana w najnowszej historii, czy to procesu integracji, czy w ogóle Europy. Jest tutaj bardzo wiele przykładów, jak bardzo małe nawet grupy, często zupełnie małe grupy, były w stanie nie tylko przypomnieć, ale nawet narzucić swoją ideologię całemu społeczeństwu. Nam nie chodzi o narzucanie, nam chodzi tylko o to, aby chrześcijanie byli dostrzeżeni w tym krajobrazie bardzo dzisiaj zróżnicowanych społeczeństw zachodnich i aby ich prawa były dostrzeżone, aby ich prawa nie były lekceważonym detalem, który należy strząsnąć i nie przejmować się. I ta konferencja jest oczywiście jednym z takich skromnych wysiłków, żeby o tej sprawie przypomnieć, aby uwrażliwiać innych polityków na to, że czasami ich decyzje mogą kogoś bardzo, bardzo boleć.
Z europosłem Konradem Szymańskim rozmawiał ksiądz Cezary Wilczyński.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Wakacyjne czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. W styczniu tego roku minęła 150. rocznica śmierci Pauliny Jaricot. To dobra okazja, żeby lepiej poznać tę barwną i godną podziwu postać. W numerze październikowym Różańca proponujemy jej rys biograficzny pióra Krzysztofa Jaśkiewicza oraz rozmowy z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem, ordynariuszem warszawsko-prawskim i księdzem François Vitelem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Pauliny Jaricot, w których proponujemy odpowiedzieć na pytanie, co może przyciągnąć do tej XIX-wiecznej mieszkanki Lyonu współczesnego człowieka, a także wiele wypowiedzi samej Sługi Bożej na temat modlitwy, Eucharystii i cierpienia, którego doświadczyła w swoim życiu wiele. Zaś na rozpoczynający się w tym miesiącu rok wiary ksiądz Szymon Mucha przygotował dla kół Żywego Różańca zadania specjalne. Błogosławione mądre granice to temat, jaki w październiku proponuje miesięcznik Sygnały Troski. Jakie granice mogą wyznaczać rodzice dzieciom? Czy kara to dobry pomysł na wychowanie? A może rodzic powinien dokładniej poznawać prawa i obowiązki swojego dziecka i w wychowaniu konsekwentnie kierować się zdrowym rozsądkiem? O tym właśnie piszemy w Sygnałach Troski. Bo na czym może polegać mądrość rodzicielska? Największa mądrość w wychowaniu polega na naśladowaniu Jezusa wychowawcy. Czytamy w artykule księdza Marka Dziewieckiego pod tytułem Mądrość stawia granice. W Sygnałach Troski przeczytacie także o tym, jak radzić sobie z najmłodszymi dziećmi w kościele, co jest przyczyną powstawania różnych uzależnień i czy naprawdę rządzi czwarta władza. Kto nie lubi otrzymywać listów? Pewnie niewielu jest takich. Dlatego Anioł Stróż w tym miesiącu posyłać będzie listy, nietypowe i bardzo szczególne. Święty Ojciec Pio uczył, że można posyłać swojego anioła z pomocą do tych ludzi, którzy tego potrzebują. Niektórzy wierzą w UFO, a aniołowie to dla nich postacie z bajki. W opowieści o Janielskich przekonacie się, że można się zawstydzić, wierząc nie w to, co rzeczywiście realne. Życzymy wszystkim czytelnikom Anioła Stróża, by w tym miesiącu posyłali swojego anioła w różne strony świata z takimi szczególnymi przesyłkami, w tym także numerze rozwiązanie wakacyjnego konkursu plastycznego. Na zwycięzców już czekają ciekawe nagrody. Zapraszamy do lektury naszych pism, a także do odwiedzania stron internetowych www.loretanki.pl. Miesięczniki można nabyć w sklepach sieci Empik i księgarniach katolickich lub zaprenumerować w wydawnictwie sióstr Loretanek. Życzymy miłej lektury.
I to już wszystko we wtorkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.